Cześć, z tej strony Łukasz Lucerostkowski, słuchacie RMF FM.
Studio 96. Zaprasza Mateusz Opyrchał.
Łukasz Luk Rostkowski, człowiek, na którego czekałem, bo ciężko cię złapać w tych czasach, co jest oczywiście zrozumiałe. Dzień dobry, Łukaszu.
Cześć, dzień dobry.
Człowiek, który przyczynił się do tego, że pokochaliśmy chłopów na nowo, jak sam pisałeś na Facebooku, otarłeś się o Oscary, za co trzymaliśmy bardzo mocno kciuki. No nie tyle oczywiście film, co muzyka też zgłoszona do, jako polski kandydat. Album Chłopi, ścieżka dźwiękowa filmu, to jest pretekst do rozmowy, ale ja muszę cię zapytać o to, o co cię pytają od miesięcy, rodzina, znajomi, przyjaciele, jak to jest być na Oscarach? Jak to jest trzymać statuetkę kogoś, ale mimo wszystko statuetkę?
Wiesz co, no więc rzeczywiście pytają mnie, ale w sumie nie od miesięcy, tylko dokładnie teraz od dopiero na świeżo, bo dopiero co wróciłem z tej ceremonii, więc rzeczywiście jeszcze pytali mnie wcześniej faktycznie o to, jak się czuję, że tam będę jechał i tak dalej. No to były... To były duże emocje, na pewno, ale to, wiesz, jest historia bardziej złożona, bo to miało wiele, wiele różnych wątków. W każdym razie tak long story short, to rzeczywiście dopiero co stamtąd wróciłem i to było... Przepraszam za ten makaronizm, ale life-changing experience. Może to dlatego, że wiesz, że ja pracowałem 4 lata nad chłopami z Hugh, który jest Brytyjczykiem i rzeczywiście ja musiałem pracować po angielsku, wiesz, więc jakby teraz dużo mi się wkrada tych makaronizmów. Ale rzeczywiście, przekładając to na piękny polski język, było to doświadczenie zmieniające życie. To było mocne doświadczenie. To było, wiesz, coś, czego się trochę nie spodziewałem, bo jak już nie dostaliśmy tej nominacji, no to już tak trochę podchodziłem do tego na zasadzie... Nie wiedziałem w ogóle, czy będę też miał szansę być na tych Oscarach ostatecznie, jak nie ma tej nominacji, ale tak się złożyło, że akurat Hugh z Dorotą są w Akademii, więc tutaj Dorota mi odstąpiła swoje miejsce i miałem zaszczyt też tam być, pomimo braku tej nominacji. I to było niesamowite. Wiesz, nie chodziło mi chyba dla mnie największym wrażeniem i emocją było nie to, że jestem, wiesz, wśród tego z blasku i takiego tego pępka świata, nie? Bo to jest pępek taki, wiesz, uświadamiasz sobie, że dotarłeś do źródła tak zwanego, do tego miejsca, z którego to wszystko wychodzi, z którego całe twoje życie jest kształtowane, bo jednak moje życie jest bardzo mocno kształtowane przez amerykańskie kino i kulturę. Ja zawsze byłem fanem jednak i NBA i po prostu Gwiezdnych Wojen i wiesz, i filmów i skateboardingu i wiesz, i hip-hopu i tak dalej. Więc to było bardzo mocne, ale przede wszystkim, że jednak jesteś w pobliżu nie tyle tak bogatych i pięknie ubranych ludzi i tak dalej, ale po prostu tak zdolnych ludzi, wiesz, bo dla mnie jednak rzeczywiście... To ma największe znaczenie, że to są niesamowite talenty, wiesz, w Poor Things, czyli Biedne Istoty. Cała ta scenografia, design tego filmu, no po prostu dla mnie to jest wiesz, to są arcydzieła, nie? I po prostu bycie wśród tak zdolnych ludzi, którzy są tak mądrzy, tak potrafią niesamowicie poukładać te rzeczy, że tworzą takie rzeczy, jest nieprawdopodobne, wiesz, takie zmienia to bardzo podejście, spojrzenie na wiele rzeczy. A kończąc tę przydługową wypowiedź, dodam, że Oscara nie dotykałem, ponieważ jest taka zasada, żeby nie dotykać Oscara, dopóki nie jest twój, więc okay. Myślę, że wciąż jeszcze gdzieś tam może i na przyszłość szansa pozostaje.
To momencie. Leonardo DiCaprio musiał się namacać przez te lata, jak dostał, wiesz, z opóźnieniem. Musiał
no,
tam macać.
No właśnie, może dlatego macał i dlatego tak późno dostał, nie wiem, no jakby jest taka teoria, tak się mówi, bo wiesz, tego Oscara rzeczywiście to ja już u Hugh, wiesz, widziałem dawno temu, kiedy pracowaliśmy nad chłopami, ten Oscar tam u niego stoi po prostu na tej półce w Gdyni, po prostu gdzieś. Ale też właśnie, to wtedy już Hugh mi powiedział, że jest taka zasada, żebyś nie dotykał i tak dalej. Może tak się mówi, żeby nikt nie ukradł po prostu. Ale wiesz, ale no piękne doświadczenie, słuchaj, no nieprawdopodobne, wiesz, naprawdę, to jest taka zmiana jakaś taka w głowie i w ogóle spojrzenia na życie, na świat, na swoją pracę. Zobaczyć, wiesz, Al Pacino, Roberta De Niro, Scorsese, wiesz, Charlize Theron, ludzi, którzy naprawdę są, kurde, cholernie utalentowani i ukształtowali twoje życie, to była największa nagroda, szczerze powiedziawszy, chyba dla mnie za ten film.
I pozostając, Łukasz, w takiej konwencji, nie wiem jak nawet to nazwać, słowiańskiej, żniwa dopiero teraz zbierasz tak naprawdę, zbierasz plony po tym wszystkim, obsypywany stajesz się nagrodami, bo też się gdzieś tam śmiałeś, że jesteś nominowany, a tych nagród nie ma. Nagrody są, bo serdeczne gratulacje za Orła, który jest... mówi się najbardziej prestiżową nagrodą za ścieżkę dźwiękową do Chłopów. Za nami przecież Mozarty, RMF Classic, również wielkie tak. gratulacje.
Dziękuję.
I nagrywamy tę rozmowę, drodzy nasi, dzień przed Fryderykami. Trzy nominacje masz, rozumiem, że w Gliwicach się pojawisz. Ty w ogóle, jestem ciekaw, bo na przykład Vito Bambino tam ma chyba 8-9, on w ogóle od lat mówi, że on tak średnio lubi takie imprezy. I teraz tak, ty jesteś absolutnie rozkręcony na etapie pracy, koncertów, wróciłeś z Los Angeles przecież niedawno, graliście drugi raz ten muzę do tego. Pół żartem, pół serio, ty trochę na te wszystkie gale... nie masz czasu, ale idziesz, bo wypada? Czy ty to lubisz? Teraz lubisz widzieć to, jak zaowocowała ta praca? Całego zespołu, nie tylko twoja oczywiście.
Wiesz co, no tak, to jest dobre pytanie. Wiesz co, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, kiedy wstałem zmęczony, po prostu z worami pod oczami, zorientowałem się, że nawet jestem jeszcze nieogolony, a już dzisiaj wieczorem wyruszam do Gliwic. I nawet myślałem, czy po prostu tego nie odpuścić, tego nie odwołać tego wyjazdu. Natomiast wiesz co, no tak, no już pewnie dzisiaj pojadę, bo też tak się zobowiązałem, a dla mnie słowo jest bardzo ważne, jakby kiedy się zobowiązywałem, w sumie nie byłem jeszcze świadomy, że będzie tyle tego, bo ja tam też występuję, znaczy w sensie, no gramy tam też jeden utwór na Fryderykach.
To wypadałoby być, Łukasz.
Znaczy ja mam teraz ten plus, że wiesz, Rebel Babel Orkiestra to jest takie, wiesz, niesamowite ciało, które też potrafi już grać beze mnie, wiesz, to jest takie dziecko, które dojrzało bardzo szybko i choć dopiero ma 7-8 lat, to tak naprawdę jest w stanie już w ogóle funkcjonować jak dorosła osoba, co jest niesamowite. I rzeczywiście myślę, że oni by sobie spokojnie beze mnie też poradzili, bo tam akurat jest, wiesz, do wykonania utwór Jesień Tańcu, będzie Kaja, będzie Dagadana. Natomiast, wiesz, no będę tam. Wiesz, no rzeczywiście nie było mnie na gali RMF-u, nie było mnie na Olśnieniach Onetu, byłem na Orłach, także to, wiesz, to jest kwestia tego, no gdzie mogę, to staram się być. Mm. Jest to, ja mam dużo pokory, bo wiesz, ja miałem czasy bardzo dużego zapaści dużej, wiesz, ciszy, takiego czegoś, że wiesz, że nie miałem wcale takich nagród i wiesz, i splendoru, więc jakby ja to doceniam i potraktuję to z dużą radością, więc doceniam to absolutnie, wiesz. Natomiast no jest to też tak, że dla takiego człowieka jak ja, który jest bardzo pracowity, jest takim rzemieślnikiem, to śmieję się, że te nagrody są jakimś takim w ogóle też trochę rozpraszaczem, że ja się denerwuję na to, że ja nie mogę spokojnie mojej pracy wykonywać, bo wiesz, co chwilę są, wiesz, takie emocje tych nagród i różne telefony i tak dalej, to mnie odciąga od pracy, więc jak taki prawdziwy, wiesz, purytanin, wiesz, pracoholik. Chyba też do tego trochę podchodzę, ale no już tak zupełnie szczerze, no nie, no po prostu super, wiadomo, że super. Z tymi Fryderykami mam trochę mieszane uczucia, dlatego, że też dużo nad tym myślałem i jednak ja wydałem przez 17 płyt, a tutaj po raz pierwszy takie 3 nominacje. Nominacje ostatnie miałem chyba z 12-15 lat temu przy pierwszych płytach, potem wiele lat ich nie miałem i też się zastanawiałem długo, jak to jest, o co chodzi, ale mam też taką swoją refleksję na dzisiaj, że chodzi właśnie o to, że ja miałem takie ADHD, i byłem tak po prostu rozbity w tym ADHD, w tej swoim szaleństwie wydawania tych płyt, że często było tak, że ja wydawałem płytę i ja natychmiast już po prostu robiłem następną, nawet nie dbając o promocję poprzedniej, nawet nie zgłaszając do Fryderyków niektórych z tych płyt w ogóle. Nie?
Więc ty jakbyś brał udział w wyścigu jakimś po prostu.
No, wiesz co, tak, jakimś amoku.
Samym
takim,
sobą trochę.
Kreatywnym amoku takim, wiesz, hardkorowym. I wiesz, i sobie pomyślałem, kurde, no stary, no po prostu, wiesz. No i to jest ciekawe, wiesz, bo to jest dla mnie taka duża lekcja, nie? Że w ogóle Chłopi byli projektem, który bardzo wiele mnie nauczył. Był projektem, który musiałem walczyć ze swoim charakterem, straszną tak naprawdę i naprawdę coraz bardziej uświadamiam, jak straszną i trudną domieszką tego właśnie nadpobudliwości, nadwrażliwości, tego ADHD i dzięki pracy z fajnymi ludźmi, że oni trochę złapali mnie też za frak, dzięki temu, że robiłem też terapię, pewne rzeczy pozmieniałem i też dlatego jest taki sukces, a wiele z moich projektów było ogromnym również wysiłkiem, wcale niewiele mniejszym czasami niż Chłopi. a jednak gdzieś kompletnie niezauważonym ze względu na ten mój taki właśnie chaos i taki pęd, wiesz, niepohamowany, jakiś taki w ogóle, no jak diabeł tasmański, nie? Trochę się zachowywałem. Teraz to widzę po moim synu, że dokładnie po prostu...
Niedaleko pada jabłko.
No, dokładnie. I trochę mnie to przeraża, szczerze by powiedziawszy, jak na niego patrzę.
A wiesz, no, jak się zajmie muzą, to chyba tata będzie dumny, no, zadowolony. Chyba, że ty masz taki vibe, żeby był lekarzem albo prawnikiem.
Nie, w ogóle nie mam vibe, właśnie pod tym względem, wiesz, mój ojciec bardzo chciał, żebym był prawnikiem i tak mi rodzice w ogóle cisnęli na to prawo i też, wiesz, potem miałem z tego powodu wiele nieprzyjemności i smutku, więc jakby ja na pewno tego nie będę powtarzał. Natomiast też już nie nastawiam się na muzykę, bo jak zbił doniczkę i powiedziałem, że trzeba będzie jakąś zabawkę jedną sprzedać, żeby odkupić sąsiadowi doniczkę, to jest 300 samochodów, nie oddał żadnego. Ale oddał jedyne, jakie ma pianino, po prostu mikro, takie pianinko, nie? Dla dziecięce. Więc jedyny instrument, jaki miał, oddał, a resoraka żadnego, no więc nie wiadomo. Ale spokojnie, wiesz, to...
Musi to przemyśleć, czy mu się opłaca takie wybij
okno. Tak, dokładnie.
A trochę jesteśmy ulubieni z podobnej liny, widzę, jeśli chodzi o studia, bo również mnie rodzice cisnęli na prawo, ale szybko się skończyło, wymigałem się administracją i widzisz, gdzie skończyłem, to jest też ciekawe.
Że mnie niestety szybko nie skończyło, niestety, wiesz, 5 lat studiowałem, potem jeszcze się na aplikację dostałem, ale...
No to już daleko.
Ale też się skończyło jednak. No, wiesz, tak, to byłem taki wytrwalszy w tym, taki byłem pokorny bardziej trochę.
Miałem cię o to pytać, bo nawet jak siedziałem z takim kumplem w liceum w klasie, on podsuwając mi płytę Luka mówi, ty stary w ogóle nie uwierzysz, gość jest prawnikiem, nie? Posłuchaj sobie pyky, cyky, typyw. Ja mówię, co ty gadasz w ogóle? No i rzeczywiście, kurde, prawnik, kosmita w białych okularach, wychodzi w ogóle, robi jakieś dziwne rzeczy, a jednocześnie miałem wtedy świadomość i tak sobie myślałem, kurde, naprawdę doceniałem cię wtedy bardzo mocno, bo musiałeś mieć poukładane w głowie, nie? Prawnik to musi mieć poukładane, a tutaj ma takie drugie życie artystyczne, wielki szacun. Natomiast właśnie, a jestem ciekaw, bo mówisz o tych wszystkich swoich przejściach życiowych, chłopi, projekt 4-letni, ale no powstał w dobrym momencie twojego życia, możesz wszechświatowi chyba podziękować za to, ale właśnie odwróćmy to. Czy jakby ktoś do ciebie zadzwonił 15 lat temu, powiedział, Łukasz, chłopi, słuchaj, może Oscar, coś, fajny film mamy taki, podjąłbyś się? Czy ten projekt wymagał takiego doświadczenia artystycznego twojego?
Wiesz co, znając siebie, pewnie bym się podjął, dlatego że prawda jest taka, że ja zataczam pewne koło, ponieważ od mojej, wiesz, rodzinnej Zielonej Góry, w której, no to będę pamiętam kiedyś inwazję mocy RMF-u, gdzieś tam koło amfiteatru. Wiesz, pamiętam, że po prostu ten film był moim całym życiem, wiesz, ja kochałem film. Ja pamiętam, że siedziałem na ławce z ekipą i tam wymyślaliśmy jakieś filmy, żeby coś zrobić, tylko niestety jakoś tak moje życie było poukładane, że nigdy nic nie dochodziło do skutku. W tym sensie, że jakby miałem towarzystwo, które raczej więcej mówiło niż robiło trochę. Tak było, że w sumie tak dużo się gadało, potem jak przychodziło do zrobienia czegoś, to było ciężko. A dwa, ja też...
Teoretycy sztuki, tak, my się tak nazywaliśmy w klasie.
Ale też z drugiej strony po mojej stronie też były pewne straty i obciążenia, ponieważ ja akurat mieszkałem pod miastem, wiesz, byłem taki odizolowany po prostu od środowiska. Mieszkałem w Dżonkowie, to musiałem zawsze dojechać autobusem 45-50 minut w ogóle, wiesz, z przesiadkami w ogóle. Nawet nie, no z godzinę wracałem do domu z przesiadkami, nie? I to było takie dla mnie normalne, wtedy właściwie akceptowałem to bez żadnych, wiesz, też ale. I wiesz, i po prostu ja byłem też odcięty trochę, taki byłem samotny i jakby gdzieś tam w tym wszystkim nie potrafiłem zbudować takiego teamu, portfolio swojego i potem jak trzeba było zdawać do tej Łodzi na reżyserię, co mi się marzyło w liceum już, to tak trochę stworzyłem, wiesz, jakby stwierdziłem, nie mam portfolio, jestem niedoświadczony, mało co zrobiłem i odpuściłem to i podjąłem tą dość tchórzliwą decyzję jednak, taką wygodną, żeby iść na prawo, chociaż była to oczywiście absolutnie totalna niewygoda, bo to była męka przez 5 lat dla mnie. Ale wiesz, ja zawsze kochałem po prostu film, zawsze. I myślę, że tą muzykę trafiłem tak przez trochę przypadek, że gdzieś tam trafiłem na jedno środowisko, drugie, że w tym filmie nie wierzyłem, nie miałem jakiegoś szans dotarcia. Więc pewnie gdybym mógł wcześniej, to by tak się stało. Tylko problem polega na tym, że świat filmowy jest bardzo zamknięty i takie rzeczy raczej nie spadają tak z sufitu. Wiesz, to było dla mnie 15-16 lat grania muzyki i teraz ja sobie już 7 lat temu powiedziałem, dobra, przed 40 na pewno chciałbym w końcu zrobić jakiś film, nie? Ja jestem muzykiem, to może spróbuję od strony w ogóle zrobienia muzyki do filmu. I do tych drzwi zacząłem pukać, wiesz, bardzo wiele lat i chodzić po studiach, gdzie raczej mi odmawiano, raczej nie dawali mi szansy. Więc, wiesz, myślę, że ja bym to zrobił wcześniej już też. Niezależnie od tego, że nie znałem się jeszcze tak mocno, może na muzyce nie miałem takiego warsztatu i tak dalej. Po prostu bym ten warsztat szybciej się nauczył, nie? No oczywiście, że wszystko, co przeżyłem przez te 15 lat mi bardzo pomogło, bo płyty z akordeonistami, które robiłem, mieszając hip-hop z akordeonami, czy płyty gdzieś tam 3989 ilustracyjne, czy Sipoholic, czyli płyta ambientowo-elektroniczna, to wszystko teraz miało znaczenie i pomogło przy kompozycji tej ścieżki dźwiękowej. Ale ja myślę, że pewnie tak. Nie wiem, czy ja bym wytrzymał, czy dałbym radę w tamtym czasie, bo jednak przy 30 to ja byłem naprawdę już takim super hardkorowym ADHD-owcem. Teraz, przepraszam, trochę jogi, trochę spacerów, trochę wyciszenia więcej, już jestem innym człowiekiem. Może dopiero teraz przychodzi czas też tak mentalnie dla mnie na takie długie maratony artystyczne. Wtedy ja robiłem płytę w 3 miesiące i wiesz, już robiłem następny projekt, a jednocześnie robiłem jeszcze 3 spektakle i wiesz, grałem 50 koncertów, nie? Więc jakby może okay. Po prostu to była taka zbyt mocno nieokrzesana energia. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, wiesz, bo teraz czytam o tym, że niektórzy przyjmują leki na ADHD, trochę się z tego śmiałem, myślałem sobie, że to jest w ogóle abstrakcja, że o co chodzi, a teraz zaczynam to rozumieć, dlatego że wiesz, że to jakby takie powiedzmy w cudzysłowie schorzenie, tak? Bo ja nawet nie wiem, czy to jest oficjalnie uznane przez, wiesz, Światową Organizację Zdrowia jako jakiś problem, czy nie, oficjalnie jakby tak naukowo, ale no wiem o tym, że taki rodzaj tego gonitwy myśli, która mi towarzyszy od lat, ona ja sobie uświadamiam, jak to jest bardzo wszystko, wiesz, niebezpieczne i jak to potrafi wiele z jednej strony dokonać strat w życiu, a z drugiej strony jak wiele potrafi zblokować ciebie, nie? Jak bardzo potrafi ci... Mi tak kiedyś niektórzy mówili, wiesz, że ty, Luke, masz taki, kurde, potencjał, że ty w ogóle... niesamowicie możesz piękne rzeczy osiągnąć, ale ty jakbyś palił gumy, nie? Jakbyś cisnął na jedynce na najwyższych obrotach, ale zręcznym, nie? Zaciągniętym. Mm-hmm. I tak trochę też gdzieś właśnie było, nie? Po części. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że teraz troszeczkę tak jakbym coś troszkę spuścił z tego ręcznego w jakiś sposób, nie? Poprzez wielomiesięczną, nawet letnią pracę nad sobą też.
Uświadamianie tak naprawdę i poznawanie samego siebie to jest chyba clue, bo tak jak mówisz, po latach człowiek zdaje sobie sprawę tak naprawdę, no weźmy na warsztat ADHD, nie skupiając się za bardzo na medycznych kwestiach, tam stronie medycznej tak. Tego. Natomiast to nie jest to, o czym my myślimy, czyli ktoś, kto ma ADHD, krzyczy i biega. To tak, nie jest tak. To właśnie jest to, o czym mówisz. Gonitwa myśli, brak skupienia długotrwałego na jednej rzeczy, potrzeba zrobienia kilku rzeczy naraz. Tak. I dopiero jak pójdziesz po latach do specjalisty i on ci powie, panie, to i to. Wciska pan teraz luz. I masz takie, będąc zwłaszcza po 30, że okej, chyba to jest moment dla mnie, bo jak nie zwolnię, to mogę się na kolejnym zakręcie, wiesz, roztrzaskać.
No tak, nie? Nie, no wiesz, ja się roztrzaskałem i to, wiesz, dosłownie przecież kilka razy, nie? Przecież ten film Gosi Machcewicz, który można zobaczyć w internecie, mów co chcesz, taki tytuł ma, no to po prostu, wiesz, jak ja to widzę, oglądam, no to kurde, wiesz, to jest... Odjazd, nie? No bo tam nie dość, że my mówimy różne rzeczy, które się chwileczkę spełniają, to jeszcze do tego właśnie jest ten taki mój rodzaj tego amoku, tego szaleństwa, wariactwa totalnego, które w jakiś sposób jest może i słodkie i pozytywne, ale z drugiej strony, wiesz, ono też mnie doprowadziło i do jakiegoś tam wypadku jednego, potem do jakichś problemów wielkich, zdrowotnych drugich i wiesz, i teraz jakby no cały czas się z tym mierzę, wiesz, to jest po prostu bardzo duży problem, z którym trzeba cały czas walczyć, bo każdego dnia po prostu się z tym człowiek musi mierzyć.
No to jest proces, który trzymam kciuki, żeby oczywiście szedł w dobrą stronę. Zauważyłeś jakieś takie małe przebłyski kompozytora w twojej duszy? Nie wiem, wstajesz sobie i robisz kawę, zakładasz złoty szlafrok, słuchaj, i zaczynasz od takiej muzyki klasycznej dzień? Czy po prostu wstajesz, bierzesz deskorolkę, jak trzeba podjechać gdzieś, to sobie jedziesz, czy włączasz hip-hop na uszy? Został stary Luke jeszcze w tym poważnym teraz anturażu kompozytorskim?
Wiesz co, powiem szczerze, że wiesz, przyznam, że dużo mniej słucham hip-hopu, już na pewno, dużo mniej. Jakoś po prostu męczy mnie już trochę ta muzyka, w tym sensie, że jakby jestem tak przebodźcowany ilością zdarzeń, sytuacji, że jeśli mogę czegoś słuchać w ogóle, jeśli nie ciszy, której słucham najwięcej, po często 12 godzinach rozmów telefonicznych, wywiadów i ustalania jakichś tam rzeczy, to zwykle się niczego nie słucha. A jeżeli czasem czegoś słucham, do jakiegoś spokojnego jazzu, jakiejś muzyki rzeczywiście klasycznej albo ambientowej, Natomiast jest oczywiście też trochę tego starego Luka, no bo cały ten mój pobyt w Los Angeles, cała ta kampania jesienna, Oscarowa, no to ja, wiesz, wszędzie tam jeździłem do Skrolca, się na mnie patrzyli tak pozytywnie, na szczęście właśnie, bo myślę, że jakbym w Cannes gdzieś przyjechał, albo w Wenecji na Skrolce, to byłoby dziwne, a w Stanach na szczęście jest ten luz amerykański, oni to wszystko też kumają, więc byłem takim dziwnym kompozytorem trochę, ale no też taki jestem, więc tego się nie wstydzę i nie będę tego ukrywał. Skorolka jak najbardziej i to było piękne zresztą, że sobie czasami wracałem nocami na przykład przez Los Angeles przez 3 godziny, na przykład odpychałem się, kurde, wracając z centrum do tam do Venice Beach czy do Santa Monica i to były piękne chwile, których też nie zapomnę nigdy, bo to były takie moje spokojne chwile, ciepłe noce, wiesz, ten niekończący się beton równy, którego w Polsce zawsze brakowało, wiesz, każdy 5 metrów było kupione za chwilkę jakąś krawężnikiem albo dziurą, kostką brukową, a tam po prostu jest ten chodnik i chodnik betonowy i, wiesz, równy, więc to, wiesz, to jest tak, że te moje poranki są różne, wiesz, staram się robić jogę codziennie na ile mogę, ale oczywiście jest tak, że jednego dnia nagle mam wylot o 6 rano gdzieś i już tego nie zrobię, innego dnia muszę gdzieś jechać, czwartego mam wywiady i to jest, wiesz, ciężkie, ale staram się trzymać jakiś balans. Na pewno też mam teraz takie momenty, że się wyłączam co jakiś czas na chwilę, także po prostu robię sobie jakiś taki tydzień, że próbuję gdzieś wyjechać. To nie jest łatwe, bo teraz nie jest najlepszy czas na to, ale takie resety postanowiłem, że będę robił absolutnie i że będę się ich trzymał.
To jest sukces filmu, to jest sukces muzyki, sukces pary reżyserskiej Doroty i Hugh, sukces twój, całego zespołu, wszystkich gości, których zaprosiłeś na płytę. Ale mam wrażenie, jestem przekonany o tym i to jest też duża duma, że równoległy drugi sukces to jest polska kultura, dziedzictwo, które wybrzmiewa, no już nie tylko w naszym kraju, ale na świecie, jeżdżąc do Stanów, rozmawiając z ludźmi. Świat widzi i docenia to, co my tutaj w Polsce mamy i pielęgnujemy, prawda? Z każdym kolejnym takim dziełem.
Tak, na pewno. Jakby coraz mniej kompleksów jest i coraz większa pewność w prezentacji tego dorobku. Gorzej z nami samymi, bo my tutaj jeszcze w Polsce mamy dużo do nadrobienia, bo i potrafimy sobie wkładać patyki i się po prostu wzajemnie obrzucać błotem i sobie wyciągać jakieś pretensje i sabotować wiele różnych działań, ale na świecie tak, no myślę, że coraz piękniej. No mieliśmy Wiedźmina, mieliśmy grę Wiedźmin, mamy teraz Chłopów, ludzie porównują trochę tę muzykę też do Wiedźmina gdzieś za granicą. Na pewno, wiesz, to było widać fajnie po Toronto, premiera w Toronto była tak, wiesz, fajnie przyjęta, wspaniałe recenzje, wiesz, film miał 100% na Rotten Tomato, wiesz, po prostu bardzo wysokie noty na IMDb i to na pewno jest też jakiś taki rodzaj tego, że my w końcu dojrzewamy do swojej kultury, do tego, żeby się nią cieszyć, być z niej dumnymi, bo wiele lat oczywiście byliśmy strasznie zapatrzeni w tą Amerykę właśnie, tak jak ja za młodu, całe swoje dzieciństwo i Zachód, a teraz jakby to, wiesz, to nie jest przypadek, że ludzie chodzą na polskich koncerty, na polskich artystów, na koncerty, na stadiony już teraz nawet, nie? To jest po prostu nasza taka miłość do naszej polskiej kultury, do polskiego języka. My zawsze byliśmy narodem, który to kochał i dlatego przetrwaliśmy te wszystkie zabory i niewolę. No i teraz jakby to też fajnie wychodzi. Po tych 300 latach się tak trochę przebudzamy i stawiamy na swoje i też dumnie to eksportujemy i bardzo dobrze.
Dlaczego warto przyjść na Torwar, na Chłopi Tańcuj? Co przygotowaliście?
Generalnie po prostu chcemy stworzyć bardzo, bardzo wyjątkową rzecz, więc wymaga to więcej czasu, wymaga to więcej wysiłku niż myśleliśmy. Tak jak mówię, te wszystkie nagrody i sytuacje teraz też są mocno rozpraszające, więc chcemy włożyć to jeszcze więcej energii, bo to ma być naprawdę rzecz, której wcześniej nie było. 100 artystów na scenie, prawie 70 tancerzy, zespoły pieśni i tańca, ożywione malarstwo. Koncerty, które gramy teraz w filharmoniach, są bardziej audiofilskie. To są takie koncerty stricte soundtrackowe, gdzie można posłuchać pięknie tych instrumentów siedząc. Natomiast przygotowujemy Chłopi Tańcuj i to po prostu ma być takie tańcowisko, które ostatecznie też będzie zmiksowane z muzyką elektroniczną. Gdzieś tam będzie też wybrzmiewać taki mashup tej muzyki folkowej z elektroniką, z tymi wszystkimi też remiksami, które się pojawiały w internecie, na TikTokach i tak dalej. Także no szykujemy bardzo dużą rzecz, szykujemy rzecz, która mamy nadzieję też pożyje trochę jeszcze poza tymi koncertami filharmonicznymi. To jest coś, nad czym pracujemy z Hugh też jako reżyserem filmu. Oni też się w to angażują bardzo mocno. Ma się pojawić też tam Kamila Urzędowska. Mamy solistów licznych, będziemy ogłaszać jeszcze kolejnych. Także no to ma być wielka rzecz. Także serdecznie zapraszam na Torwar. Niezależnie od tego, kiedy ostatecznie ten show postawimy, po prostu myślę, że warto to zobaczyć, bo czegoś takiego myślę, że nie widzieliście. Zwłaszcza, że no ta muzyka, ona rozumiem, że ludzie też kochają tą muzykę w filharmoniach, no bo to jest muzyka filmowa, ona ma swój taki właśnie klimat, ale jednak to, co zrobił ten utwór Jesień Tańcu, jak te dzieciaki na całym świecie zaczęły wręcz remiksować swoje tańce, to nas motywuje do tego, żeby jednak, wiesz, zrobić z tego też taką ostrą, fajną potańcówę, przeglądaną trochę spektaklem, ale jednak potańcówę.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odreagować trochę i potańczyć. W tym momencie możecie to zrobić, wyciszając się. Kiedy macie kolejny koncert taki symfoniczny?
Jest performance imersyjny w Londynie 28, gdzie będzie film wyświetlany i takie żywe instrumenty będą dogrywać do filmu w kinie. Okay. Na IMAX-ie w ogóle chłopi będą w Londynie 28.
Ale fajnie.
Potem mamy 2 kwietnia Szczecin, Filharmonia Piękna, 3 kwietnia Gdańsk. Później mamy Bielsko-Białą, jest też Amsterdam w 12, także dużo tego jest. No i później jeszcze oczywiście też ten nasz Brasłud Festiwal, na którym duży koncert planujemy i w maju, i w czerwcu koncerty. No, będzie się działo generalnie.
I do odświeżenia cieplejsze brzmienie na winylu chłopi się ukazali. Tak możemy jest. To też powiedzieć, więc kto by chciał posłuchać trzaskających chłopów, może sobie sprawić. Czego ci mogę życzyć, oprócz tego, żebyś wciskał reset częściej niż kalendarz
myślę,
pozwala?
Wiesz, rozwoju dalszego tej całej niesamowitej drogi, ale takim też w zdrowiu i w utrzymaniu balansu między sukcesami, pracą a rodziną i miłością, wiesz, którą też mam i którą chcę pielęgnować, a nie jest to łatwe ostatnio w związku z tym, co się dzieje. Także myślę, że balansu przede wszystkim i zdrowia.
Słuchaj, to w odniesieniu do deskorolki, żeby te traki, na których, wiesz, jedziesz, żeby one nie były za bardzo rozchwiane. Raczej takie statecznie.
Dziękuję ci bardzo. Dzięki.
Wszystkiego dobrego, Luke. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki, hej.
Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał.